Drodzy czcigodni uczestnicy tej uroczystości obchodów 81. rocznicy Powstania Warszawskiego, pozdrowieni i przywitani przez księdza kapelana. Sprawujemy Eucharystię w dzień rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Czytania, które usłyszeliśmy przed chwilą, doskonale pozwalają nam zrozumieć i przeżyć ten moment. Pierwsze czytanie z Księgi Kapłańskiej mówi nam o najważniejszych świętach roku przeżywanych przez naród wybrany. I wszystkie te święta były wspominaniem. Szczególnym wspominaniem była Pascha, wspomnienie wyjścia z Egiptu, wyzwolenie z niewoli Faraona, przejście przez Morze Czerwone i nadania prawa na górze Synaju. To wszystko były wydarzenia, które ukształtowały Izraela jako naród. Wydarzenia zasadnicze w jego dziejach. I wspominając je, Izrael odnajdywał swoją tożsamość. Ważna też była forma owego wspominania, liturgia. Liturgia bowiem nie jest tylko prostym wspomnieniem, jest uobecnieniem. Stąd liturgia nie czyni nas historykami, ale uczestnikami dawnych wydarzeń. Uświadamia nam, że one nas dotyczą, że są istotnym fragmentem naszej historii życiowej. I tak jest i dzisiaj. Wspomnienie czy debata nad Powstaniem Warszawskim objawia, ale także kształtuje nasz system wartości, nasze postawy, nasze rozumienie dobra i zła, poczucie praw i obowiązków, zarówno w sferze osobistej, jak i też w sferze społecznej. Stosunek do powstania, do tamtych blisko 200 tysiącach ludzi, przeważnie młodych, którzy oddali życie, wypowiadane przez nas sądy, zarówno ich treść, jak i forma, osądzają tak naprawdę nas samych. Przede wszystkim pokazują, czy jesteśmy uczestnikami, czy też wyłącznie widzami i krytykami. Czy jesteśmy otwarci na kształtowanie naszego systemu wartości, czy też tamte wydarzenia nieraz wykorzystujemy tylko do naszych dzisiejszych korzyści czy jakichś interesów. Autor Księgi Kapłańskiej opisuje także z pietyzmem i powagą, jaka towarzyszyła, czy towarzyszyć powinna w przeżywaniu świąt. Do tej lekcji trzeba nam ciągle wracać, nam, nieraz mającym problem z uszanowaniem świąt i rocznic państwowych czy kościelnych. W Ewangelii świętego Mateusza mówi nam się o Chrystusie jako proroku, niestety nieprzyjętym przez swoich. Przyszedł do swoich, a swoi go nie przyjęli. Kto to jest prorok? Prorok to nie jest specjalista od przyszłości, przepowiadacz tego, co stanie się, pisarz horoskopów. Owszem, prorok czasami mówi o tym, co się stanie, ale przede wszystkim dlatego, że rozumie chwilę obecną. To jest właśnie główna cecha każdego proroka. Zrozumienie czasu obecnego. Uchwycenie głębszego sensu tego, co dzieje się tu i teraz. Chrystus jest prorokiem w sensie właściwym. Objaśnia rzeczywistość, jej sens każdemu pokoleniu ludzkości. Objaśnia także tu i teraz. I czynił to także wobec uczestników powstania. W nim przecież odnajdywali sens swojego zaangażowania, swojej ofiary, strat, poświęcenia, chwał, ale i klęski. Świadectw, jak wiemy, na to jest nieprzebrana liczba. i do świadectw różnego rodzaju, poezja, publicystyka, rozkazy, kazania, a także dziesiątki, nawet setki tekstów narracyjnych, Chrystus okazywał się im prorokiem, przede wszystkim poprzez swoją obecność. Kapelani w oddziałach ciągle sprawujący sakramenty, czy to Eucharystię, sakrament pokuty, namaszczenia, a nawet błogosławiący nowe małżeństwa, prowadzący modlitwy, to była obecność Chrystusa. Ta obecność Chrystusa, proroka, dodawała powstańcom sił do walki o Warszawę, do walki o wolną Polskę. Ta obecność Chrystusa nadawała sens walce o te wartości, wbrew tym, którzy mówili, że ta walka przecież nie ma sensu. Moi drodzy, spróbujmy przez chwilę pochylić się nad świadectwami żołnierzy powstania, kapelanów, mówiącymi, jak ważna była dla nich obecność Chrystusa, proroka, którego oni przyjmowali inaczej niż rodacy Chrystusa w Nazarecie. Pisał generał Antoni Chruściel, pseudonim Monter. Polecam wprowadzenie w oddziałach jednolitych modlitw porannych i wieczornych w następującej formie. Rano po pobudce Ojcze nasz, zdrowaś Maryjo, wierzę i pieśń, kiedy ranne. Wieczorem przy apelu Anioł Pański z trzykrotnym wieczny odpoczynek za poległych i pieśń, wszystkie nasze dzienne sprawy. Wszędzie, gdzie to możliwe, dzięki przywilejom udzielonym przez Stolicę Świętą, kapelani udostępnią wysłuchanie mszy świętej w niedzielę. Ksiądz Stanisław Tworkowski tak przejmująco opisuje Eucharystię powstańczą, schylając się przed ołtarzem. Odmawialiśmy konfiteor. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Tak, nie ma wśród nas niewinnych. Wszyscy jesteśmy obciążeni grzechem. Gloria in excelsis Deo. Huk rozerwanego pocisku, jakby protest złego ducha przeciwko chwale Bożej, wstrząsnął całym gmachem. Nieubłagany, odwieczny wróg rodzaju ludzkiego wie, że chwała Boża jest celem istnienia wszelkiego bytu, a zwłaszcza człowieka. Credo, wierzę i oczekuję wskrzeszenia umarłych. Umarli, odeszli od nas, pełni młodości i życia. Śmierć jest wszędzie, czy nas oszczędzi? Wznosząc ku górze hostię i kielich krwi pańskiej, oddawałem Chrystusowi samego siebie, asystujących kapłanów, klęczących żołnierzy i wszystkich obecnych chorych i rannych. Oddawałem Chrystusowi całą Polskę, oddawałem Mu nasz ból, gorycz zawodu, nasze poświęcenie, krwawy trud i nieznaną całkiem przyszłość. Zakończyłem mszę znakiem krzyża. Stałem zwrócony do oddziałów i mówiłem o Matce Boskiej, która jest z nami na wszystkich pobojowiskach. Zna ludzką dolę, stała bowiem pod krzyżem Syna i dzieliła z Nim wszystek ból świata, powołana przez Boga na Matkę Zbawiciela ludzkości, uczestniczy w cierpieniu każdego człowieka. Mówiąc to, spoglądam na stojącą w pobliżu ołtarza starszą, siwą kobietę. Mieszkała na Mokotowie. Jej syn był w akcji. Dowiedziała się, że został ranny. Przyszła do nas kanałami. Znaliśmy tę drogę, tylko miłość mogła ją przebyć. Odnalazła syna. Miał przestrzelone nogi. Niestety chęć walki była silniejsza od rozsądku. Uciekł z obandażowanymi nogami. Przyniesiono go tym razem z przestrzelonymi płucami. Wkrótce zmarł. Biedna matka stoi na Golgocie i słucha opowieści o Matce Bolesnej. Jedna drugą pociesza. Żołnierze poszli do akcji. Ofiara trwała dalej. Trudno, moi drodzy, te teksty komentować. Jest ich bardzo dużo. Może jednak to warto powiedzieć, jak ważna społecznie wtedy była ściśle religijna misja Kościoła. W tak trudnym czasie, jakim było powstanie warszawskie, Kościół jest potrzebny, potrzebny człowiekowi. I nie tylko w tym, co świat łatwo uznaje, co jest użyteczne, wprost, poprzez działalność edukacyjną czy charytatywną. Kościół jest potrzebny człowiekowi w tym, co jest setnem jego posłannictwa. Głosząc słowo, sprawując liturgię, ukazując sens i perspektywę, duchowy wymiar i wieczność oraz miłość. Bez perspektywy życia wiecznego postęp ludzki na tym świecie pozbawiony jest oddechu, jak przypominał nam papież Benedykt XVI. Moi drodzy, powstańcy potrzebowali Chrystusa, proroka. Potrafili go przyjąć i w nim znaleźć zrozumienie tamtych trudnych przeszło 2 miesięcy. W tej misji prorockiej uczestniczą przecież także ludzie. Trzeba więc powiedzieć, że prorokami dla tamtego czasu, objaśniającymi rzeczywistość oraz dla nas, stają się także sami powstańcy. Powstanie jest wydarzeniem prorockim. Niesie przecież w sobie przesłanie. Cały zestaw pytań ważnych, nie tylko 81 lat temu ważnych. Niektóre z nich sformułował na gorąco biskup Polowy zaraz po klęsce powstania. W liście pasterskim pisał biskup Józef Gawlina: płomienie ginącej Warszawy oświetliły jaskrawo współczesną cywilizację. Duszna jest bowiem obecna atmosfera moralna. Sprawa nasza urosła już bowiem do problemu sumienia. Za świętym Atanazem powtarzamy: ten, kto mógł uchronić człowieka od krzywdy, a nie uchronił go, jest tak samo winnym jak krzywdziciel. W walce o odrodzenie świata naród nasz okazał nie tylko intelekt, ale i zdecydowaną wolę. Intelekt sam bowiem może, co prawda, doskonale dostrzegać zbliżające się niebezpieczeństwa, ale bez decyzji woli jest on obojętny i gotów nawet zatrzymać tylko wzorce moralne, ustrojowe, nie wypełniwszy ich treścią. Ostatecznie, pisał biskup, bowiem kanony rządzenia są kanonami moralnymi. Nie samo istnienie mózgu świata wyprowadzi narody z otchłani. Problem ten jest w samym założeniu, problemem woli, problemem moralności, problemem ducha. Cytując świętego Atanazego o winie tych, którzy mogli uchronić człowieka od krzywdy, a nie uchronili i ponoszą taką samą winę jak krzywdziciel, miał na myśli tych po prawej stronie Wisły, którzy mogli uchronić Warszawę, a nie uchronili. Kiedy dziś próbuje się na nowo stawiać pytania o sens ofiary powstańców, o to, czy warto było, czy nie, trzeba pamiętać, że podejmując decyzję o powstaniu, mieli prawo zakładać, że druga strona pomoże, a nie będzie biernie patrzeć, jak Warszawa krwawi i umiera w walce z przeważającymi siłami okupanta. Czym mierzyć ludzkie czyny? Czy tylko miarą intelektu? Czy też miarą serca i woli ludzi gotowych z pełnym zaangażowaniem służyć ojczyźnie? Musi być miejsce na sumienie, na odpowiedzialną wolność, zdecydowaną wolę, a nie tylko teorię czy taktykę. Służba ojczyźnie potrzebuje moralności, potrzebuje ofiary, potrzebuje prawdy wcielonej, potrzebuje ducha jedności. Moi drodzy, pozwólcie, że na zakończenie raz jeszcze wrócę do pierwszego czytania z Księgi Kapłańskiej. Jest tam nie tylko ogólne pouczenie o świętach i obchodzeniu ich, o jubileuszach w życiu narodu wybranego, ale także szczegółowe wskazania co do ich godnego przeżywania. Pierwszego dnia będzie dla was zwołanie święte, święte zgromadzenie. Nie sakralizując naszych narodowych rocznic, patriotycznych uroczystości, jako Polacy musimy pamiętać, szanować i przeżywać w duchu powagi takie rocznice jak odzyskanie niepodległości, rocznica Bitwy Warszawskiej, Dzień 3 maja, czy dzisiejszą rocznicę Powstania Warszawskiego. Potrzeba nam refleksji, zadumy, ciszy, modlitwy. Dobrze, że do takiego spokojnego i mądrego przeżywania 81. rocznicy Powstania Warszawskiego zachęcamy się i zobowiązujemy się wszyscy we wszystkie dni rocznicowych obchodów. Módlmy się za tych, którzy oddali życie w Powstaniu Warszawskim, za tych, którzy stracili rodziny. Módlmy się za powstańców żyjących. Módlmy się za miasto Warszawę i nasze miasto Przemyśl. Módlmy się za Polskę, abyśmy wszyscy, bez wyjątku, którzy jej służymy, służyli jej w duchu jedności, miłości i prawdy. Amen.